Z nami jest szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan minister Jan Józef Kasprzyk. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam państwa.
Panie ministrze, pan prezydent Andrzej Duda dotrzymał słowa i przekazał projekt ustawy, która mówi o odbudowie Pałacu Saskiego, no nie tylko, bo jeszcze okolicznych kamienic, także Pałacu Bryla. Ten projekt jest już w polskim parlamencie, no i wszystko wskazuje na to, że Pałac Saski może zostać odbudowany. Oczywiście głosy są różne w tym względzie. Lewica zwłaszcza troszczy się o to, przynajmniej niektórzy jej przedstawiciele, że zostanie zaburzona konstrukcja, jakby to powiedzieć tak, zaburzona konstrukcja grobu nieznanego żołnierza, że taka ta budowla, która stoi teraz na placu, no ona ma swoją wymowę, a inaczej zniknie zupełnie w czeluściach budowy Pałacu Saskiego. Pan zna historię, dlatego poprosiłem pana, panie ministrze, żeby o Pałacu Saskim powiedzieć. Czy rzeczywiście Pałac Saski jest zagrożeniem dla grobu nieznanego żołnierza?
No, w żadnym wypadku, odpowiadając najszybciej i skrótowo, dlatego że pamiętajmy, iż ustanowienie grobu nieznanego żołnierza w roku 1925 i stworzenie go wtedy, a uroczystość sprowadzenia prochów nieznanego żołnierza miała miejsce w dzień zaduszny roku 1925, lokalizowała właśnie grób nieznanego żołnierza w kolumnadzie Pałacu Saskiego. To był jeden takich najbardziej rozpoznawalnych znaków międzywojennej Warszawy. Grób nieznanego żołnierza, ale znajdujący się w kolumnadzie Pałacu Saskiego. I gdyby nie barbarzyństwo Niemców, barbarzyństwo okazane nie w Powstaniu Warszawskim, tylko zupełnie nie w czasie walk, świadomie w okresie późnej jesieni i grudnia 1944 roku, Pałac Saski pewnie w dużej mierze by przetrwał, dlatego że nie był ani celem ataków w czasie wojny obronnej 1939 roku, ani w czasie walk powstańczych. I zapewne przetrwałby czas wojenny, gdyby nie barbarzyństwo niemieckie, gdyby nie wysadzenie tegoż pałacu. I pewnie też byłby odbudowany tuż po wojnie, gdyby z kolei dla komunistów nie był solą w oku. Solą w oku dlatego, że był to symbol niepodległej Polski. Mam nadzieję, że skrótowo będzie mi dane za chwilkę kilka spraw związanych z Pałacem Saskim powiedzieć, ale przede wszystkim rozwiać jakąkolwiek wątpliwość, iż zapowiedź odbudowy Pałacu Saskiego to czy likwidacja, czy też zmarginalizowanie znaczenia grobu nieznanego żołnierza. Wręcz przeciwnie, grób nieznanego żołnierza otrzyma otoczenie takie, jak miał w momencie jego tworzenia w 1925 roku, ponieważ był wtedy częścią bardzo ciekawej budowli, jaką był Pałac Saski. Pałac Saski zresztą i jego otoczenie, myślę tu o placu noszącym obecnie imię Józefa Piłsudskiego, ta nazwa w czasie różnych epok się zmieniała, to też jest charakterystyczne, ponieważ jest to miejsce, którego los odzwierciedla w jakiejś mierze historię naszego narodu, historię bardzo trudną, bolesną, nasze doświadczenie historyczne ostatnich 300 lat, ale właśnie przez to to miejsce jest symbolem i odbudowa Pałacu Saskiego, odbudowa Pałacu Brila, nadanie temu miejscu takiego wyglądu, jaki miał w II Rzeczpospolitej, zamknie w moim przekonaniu pewną klamrą to wszystko, co działo się z tym miejscem w czasie naszych chwil chwały, klęski, upadku i triumfu w czasie ostatnich 300 lat.
No to powiedzmy w takim razie, panie ministrze, czego świadkiem był Pałac Saski i co się też w Pałacu Saskim na przestrzeni wieków mieściło?
Trzeba by zacząć od XVII wieku w skrócie, tam gdzie obecnie znajduje się grób nieznanego żołnierza, ściślej tam, gdzie się znajduje fontanna ogrodu Saskiego, stał piętrowy pałacyk rodziny Morsztynów, rodziny niezwykle zasłużonej dla Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim znanej dzięki Janowi Andrzejowi Morsztynowi, który był jednym ze sprawniejszych polityków XVII wieku, między innymi bliskim współpracownikiem króla Jana Kazimierza, ale też znanym bardziej może dlatego, iż to jeden z najwybitniejszych polskich poetów barokowych. To miejsce zostało wykupione, kiedy na tronie polskim, czy na tronie Rzeczpospolitej obojga narodów zasiadł August II Mocny i dokonała się wtedy gruntowna przebudowa pałacu, zarówno za życia Augusta II Mocnego, jak i za czasów jego następcy na tronie polskim, czyli Augusta III. I warto wspomnieć, że to miejsce wówczas było jednym z najważniejszych miejsc, wokół których koncentrowało się życie polityczne Rzeczpospolitej. No Rzeczpospolitej niestety, która trawiona również słabościami wewnętrznymi, chyliła się już ku upadkowi. Założenie architektoniczne, jakim był Pałac Saski, wiązało się też z pewnym założeniem tak zwanej osi saskiej, czyli całego kompleksu miejsc, placów, ogrodów pomiędzy krakowskim przedmieściem a koszarami wojskowymi na Mirowie. I można powiedzieć, no to było najważniejsze poza Zamkiem Królewskim wówczas miejsce w Warszawie, również miejsce bardzo ważne dla kultury polskiej. Tam był amfiteatr w ogrodach, właśnie tam mniej więcej, gdzie znajduje się fontanna, a zatem można mówić, że jest to w jakimś sensie centrum ówczesnej Rzeczpospolitej obojga narodów. Ta sytuacja zmienia się nieco, kiedy na tronie polskim zasiada ostatni z naszych królów, czyli Stanisław August Poniatowski. Wtedy budowane są łazienki królewskie, centrum życia politycznego przenosi się tamże. Natomiast Pałac Saski jest później, kiedy już Rzeczpospolita traci swoją suwerenność i niepodległość, świadkiem wielu wydarzeń, które są niezwykle ważne dla polskiej historii. Tutaj przed Pałacem Saskim rozegrała się w powstaniu kościuszkowskim ważna potyczka obrońców stolicy z Moskalami. Tu także odbywały się defilady w dobie napoleońskiej. Cesarz Napoleon przyjmował tutaj defilady wojsk francuskich i wojsk księstwa warszawskiego, ruszających między innymi na wyprawę z Rosją. Niestety wyprawę przez Polskę i dla nadziei polskich przegraną. Wreszcie po Kongresie Wiedeńskim, po roku 1815, Pałac Saski staje się własnością rządu Królestwa Polskiego. W jego części tworzone jest liceum i pamiętajmy, że języka francuskiego w tym liceum uczy nie kto inny jak Mikołaj Chopin, ojciec Fryderyka Chopina, i z tego też tytułu na drugim piętrze pałacu państwo Chopinowie otrzymują mieszkanie. Tutaj wzrasta po przeprowadzce z Żelazowej Woli do Warszawy młody Fryderyk. Tu tworzy przez 7 lat, mieszka, więc tworzy pierwsze swoje dziecięce kompozycje, które zresztą do dzisiaj zachwycają swoją dojrzałością. Myślę tu chociażby o Polonezie G-moll, który wybrzmiał przy okazji ogłaszania przez pana prezydenta projektu ustawy, a działo się to na placu Piłsudskiego, i wówczas rówieśnik tamtego Fryderyka Chopina, młody, niezwykle uzdolniony uczeń szkoły muzycznej, zagrał tego Poloneza, który powstawał w murach Pałacu Saskiego. Pałac Saski i miejsce przed Pałacem Saskim to także miejsce znane z polskiej literatury. Myślę tu o dobie poprzedzającej powstanie listopadowe. Znamy to miejsce chociażby z Kordiana Juliusza Słowackiego. Tu odbywają się wielkie przeglądy wojska prowadzone przez nieco psychopatycznego wielkiego księcia Konstantego. Tutaj żołnierze polscy są przez tego namiestnika Kremla upokarzani, między innymi tak jak mamy to odzwierciedlone w dramacie Kordian Juliusza Słowackiego. Wreszcie po klęsce powstania listopadowego zarówno pałac, jak i miejsce przed pałacem ma się stać symbolem, w myśl rosyjskich pomysłów, dominacji moskiewskiej nad Warszawą. Służą temu dwie rzeczy. Pierwsza to wybudowany przed Pałacem Saskim ogromny pomnik ku czci Polaków poległych za wierność swojemu monarsze. Chodzi o tych generałów i oficerów Królestwa Polskiego, którzy nie wzięli udziału w spisku podchorążych Piotra Wysockiego w noc listopadową i zostali przez warszawiaków i Polaków uznani za zdrajców, natomiast przez Moskali traktowani byli jako doskonałe przykłady współpracy z najeźdźcą, a zatem był to pomnik wierności tym, którzy nas rozebrali w końcu XVIII wieku i nazywany był tym samym pomnikiem zdrady narodowej przez większą część mieszkańców Warszawy i Polski. Z kolei po klęsce powstania styczniowego w ramach upokarzania Polaków Rosjanie wznieśli przed Pałacem Saskim, na Placu Saskim wówczas, tym znajdującym się przed pałacem, potężną cerkiew z 70-metrową dzwonnicą, cerkiew Aleksandra Newskiego, która miała być największym budynkiem w Warszawie, pokazującym, kto tutaj rządzi i na zawsze będzie rządził. Miało mieć to taki element psychologiczny, bardzo podobny do tego, jaki Rosjanie zastosowali po II wojnie światowej, budując Pałac Kultury, który miał być największym punktem w Warszawie. No, w końcu XIX wieku i na początku XX wieku takim punktem miała być cerkiew Aleksandra Newskiego na Placu Saskim. Wreszcie dzieje się rzecz, której nikt się nie spodziewał. Mianowicie w roku 1918 Polska odzyskuje niepodległość. Okazuje się, że nawet taka dominacja, która miała na wieki przyporządkować Polskę Petersburgowi czy Moskwie, się kończy, że Polska wybija się na suwerenność. Wtedy również bardzo szybko władze niepodległej Polski poradziły sobie z tym symbolem, jakim była cerkiew Aleksandra Newskiego. Po prostu cerkiew została w sposób bardzo kulturalny, z zachowaniem szacunku dla świątyni prawosławnej, rozebrana. Ten temat powraca często jako przykład, dobry moim zdaniem, do tego, że to, co udało się II Rzeczpospolitej, nie udało się III. Pałac Kultury imienia Józefa Stalina nie został rozebrany wraz z odzyskaniem niepodległości, a jednak naszym przodkom tej odwagi nie brakowało i cerkiew Aleksandra Newskiego została zlikwidowana, zaś w Pałacu Saskim znalazł swoje miejsce Sztab Generalny Wojska Polskiego. I tutaj, szanowni państwo, miały miejsce najważniejsze dla dziejów Rzeczpospolitej okresu międzywojennego sytuacje, bo to tutaj sztabowcy marszałka Józefa Piłsudskiego, pracujący pod kierunkiem szefa sztabu generała Tadeusza Rozwadowskiego i jego zastępcy generała Tadeusza Piskora, opracowali plan zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Bitwy, która w 1920 roku ochroniła nie tylko Polskę, ale również Europę i świat przed komunizmem. Tutaj znajdowało się również biuro szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, biuro, które przełamało pod kierunkiem Jana Kowalewskiego szyfry sowieckie w roku 1920. To jeden z najważniejszych zdobyczy polskich naukowców przyczyniających się do zwycięstwa w roku 20, a kilkanaście lat później to tutaj właśnie pracownicy biura szyfrów złamali niemiecką enigmę. Gdyby nie ich dokonanie, nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy II wojny światowej. Myśmy oczywiście, wykonując zobowiązania sojusznicze tuż przed wybuchem II wojny światowej, przekazali wyniki naszych ustaleń sojusznikowi, jakim była Wielka Brytania. No i wreszcie, o czym mówiłem na początku, Pałac Saski od 1925 roku stał się miejscem spoczynku nieznanego żołnierza, czyli obrońcy Lwowa w wojnie z Ukraińcami w 1918 roku, którego prochy uroczyście sprowadzono w dzień zaduszny roku 1925 i prochy te spoczęły w kolumnadzie Pałacu Saskiego. Od tej pory miejsce to stało się najważniejszym punktem wszystkich uroczystości patriotycznych polskich, miejscem obowiązkowym dla odwiedzania przez delegacje zagraniczne i można powiedzieć miejscem w zamyśle twórców najświętszym dla wspólnoty narodowej i państwowej. I Grób Nieznanego Żołnierza i Pałac Saski stały się wtedy tą wizytówką niepodległej, dumnej, odrodzonej Polski. Zaczyna się II wojna światowa. Notabene warto wspomnieć, że w Pałacu Brühla, który teraz też ma być odbudowany, swoją siedzibę miało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tutaj urzędował minister Józef Beck. Tutaj tworzone było to jego mocne wystąpienie sprzeciwiające się żądaniom niemieckim w 1939 roku, ale wraz z wybuchem wojny, wraz z naszą przegraną w wojnie obronnej 1939 roku, Pałac Saski zostaje zajęty przez Wehrmacht, a plac przed pałacem, który nosił przed wojną imię Józefa Piłsudskiego, zostaje przekształcony na Adolf Hitler Plac i wzorem rosyjskim Niemcy z kolei tutaj, tylko w skali nieco mniejszej, starają się przypomnieć Polakom o tym, że Niemcy będą zawsze zwyciężać, a Polacy nie mają co marzyć o wolności, ponieważ tu przed grobem nieznanego żołnierza, przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego, ustawiono wielką literę V, która miała symbolizować zwycięstwa niemieckie na wszystkich frontach II wojny światowej. Co ciekawe, ta litera długo nie stała, ponieważ polskie podziemie odkryło, że wykonana jest z dość lichego materiału. Krótko mówiąc, w nocy z 28 na 29 lipca 1941 roku, więc właśnie obchodziliśmy 80. rocznicę tego wydarzenia, została spalona przez żołnierza Szarych Szeregów, Czesława Zadrożnego, którego imię warto przypomnieć, bo to jedna z najbardziej takich spektakularnych akcji polskiego podziemia, czy małego sabotażu działającego w ramach podziemia. Wybucha Powstanie Warszawskie. Pałac Saski jest niemym świadkiem tego wszystkiego, co dzieje się na Starym Mieście i w Śródmieściu w czasie walk powstańczych, ale nie zostaje zniszczone w wyniku walk. To jest warte i ważne, aby podkreślić. Zostaje planowo wysadzony w powietrze dopiero po Powstaniu Warszawskim, na początku grudnia 1944 roku. Co ciekawe, ocalał tylko grób nieznanego żołnierza, czyli ten fragment, który stanowił centrum kolumnady Pałacu Saskiego. Można powiedzieć, że stało się to niemalże w sposób cudowny. I później nieodbudowywany przez komunistów, mówiłem o tym na początku, mimo że takie próby były, nieodbudowywany podobnie jak Zamek Królewski aż do lat 70. Z tego przede wszystkim powodu, że stanowił symbol II Rzeczpospolitej, Polski niepodległej. I stał się jednak fragment Pałacu Saskiego, czyli grób nieznanego żołnierza, świadkiem wielu bardzo ważnych wydarzeń, które się rozgrywały na placu, który po wojnie otrzymał imię Placu Zwycięstwa, ale najważniejszym z tych wydarzeń była msza święta w roku 1979, jaką odprawił w tym miejscu ojciec święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski. Notabene przed mszą świętą wraz z księdzem prymasem Stefanem Wyszyńskim modlił się na grobie nieznanego żołnierza, a później wypowiedział tutaj właśnie te słowa, które zmieniły bieg historii Polski i dzieje świata. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To miejsce stało się również miejscem pożegnania przez naród polski prymasa tysiąclecia w roku 1981. To miejsce również było świadkiem manifestacji patriotycznych, które odbywały się w latach 80., bo tutaj Polacy składali swoje nielegalne kwiaty, jak śpiewał Jan Pietrzak, czyli układali krzyż z kwiatów, krzyż, który natychmiast był, podobnie jak krzyż przy kościele świętej Anny, przez organa bezpieczeństwa likwidowany. No i wreszcie przyszła trzecia Rzeczpospolita. Pomysłów było wiele. Między innymi świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wspominał, że warto i podejmował kroki, warto odbudować Pałac Saski jako symbol właśnie niepodległej Polski, jako miejsce świadek wspaniałych wydarzeń, ale i trudnych, bolesnych wydarzeń w naszej historii. Prace podejmowane były na początku tego wieku, kończone niestety dość szybko i wreszcie przychodzi moment, w którym Pałac Saski wiemy, że będzie odbudowany i moje osobiste zdanie jest takie, iż powinniśmy wszyscy się bardzo cieszyć, bo tak jak nie wyobrażamy sobie już Warszawy bez Zamku Królewskiego, tak za chwilę nie będziemy mogli sobie wyobrazić Warszawy bez Pałacu Saskiego. No ci, którzy są temu przeciwni, po pierwsze wywodzą się ze środowisk, które nie odbudowały pałacu, ponieważ był solą w oku dla nich w okresie PRL-u, ale również środowisk, które uważają, że tylko narody powinny w sensie wymiernym, finansowym oceniać wszystko, a istnieje jeszcze coś, co jest tak zwanym duchem narodu, co jest niezwykle ważne. Mówił o tym chociażby prymas Wyszyński w czasie swojego nauczania przy okazji setnej rocznicy powstania styczniowego. To jest taka bardzo ważna homilia prymasa, rzadko przywoływana. Powiedział wówczas, że najbiedniejszymi narodami są te, które za cel stawiają sobie tylko cele materialne, nie myśląc o tym, że trzeba wychowywać, kształcić i pielęgnować ducha narodu. A pamięć i duch narodu kształtowany jest przez również dbałość o zabytki. A jeżeli tych zabytków nie ma, bo zostały bestialsko, barbarzyńsko zrównane z ziemią, należy je odbudować, bo są to miejsca, symbole. Dlatego też uważam, że odbudowa Pałacu Saskiego będzie pewną klamrą, mówiłem o tym na początku naszej rozmowy, spinającą nasze trudne doświadczenie historyczne ostatnich 3 stuleci i dobrym przykładem na to, że jesteśmy narodem, który wielokrotnie upadał, ale zawsze podnosił się z tego upadku i poniżenia.
Tak jak podniesie się, mamy nadzieję, Pałac Saski, bo ani Rosjanie, ani Niemcy nie będą tworzyć przestrzeni architektonicznej Warszawy. Rosjanie poprzez budowanie różnego rodzaju symboli, które miały zdominować Warszawę, a Niemcy wysadzając po prostu w powietrze. Więc
bardzo celnie ojciec to ujął.
Myślę, panie ministrze, że po tym takim skrócie telegraficznym siłą rzeczy, ale no, każdy wie dzisiaj, jak ważnym symbolem, jak ważnym dla naszej tożsamości, dla naszej pamięci, dla wychowania młodych pokoleń Polaków, bo na nas się Polska, mamy nadzieję, przecież nie kończy, tylko będzie trwała dalej. Jest ten Pałac Saski. No i tak racjonalnie też do tego będziemy podchodzić. Panie ministrze, już za 2 dni jednak jest też ważna rocznica i no, nie mogę zapytać, jak będą wyglądały uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego z godziną W. No i o tych naszych bohaterów chciałbym zapytać. Ilu ich jeszcze jest? W jakiej są kondycji? Co możemy dla nich zrobić?
77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego wiąże się z uroczystościami, które już od kilku dni trwają. Dzisiaj przed 3 godzinami odbyło się spotkanie pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy z powstańcami warszawskimi w Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli w tym najpiękniejszym pomniku zniesionym z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego na cześć powstania i powstańców. Jutro obchody Wigilię rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w wielu punktach, ale centralnym punktem będzie msza święta na Placu Krasińskich, odprawiona o godzinie 18:00 i później uroczysty apel pamięci, a 1 sierpnia obchody w różnych częściach Warszawy w ciągu całego dnia, poczynając od godziny 9:00, gdzie na mojej rodzinnej warszawskiej Ochocie, przy kamienicy, gdzie został podpisany rozkaz o wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli przy ulicy Filtrowej, przez cały dzień uroczystości będą się odbywały. Natomiast o godzinie 17:00 cała Polska, mam nadzieję, zatrzyma się w chwili zadumy i refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy 77 lat temu walczyli o wolność nie tylko współczesną, czyli swojego pokolenia, ale i pokoleń następnych, czyli też nas i tych, co po nas przyjdą. Centralnym punktem obchodów będą oczywiście obchody o godzinie 17:00 przy pomniku Gloria Victis na Powązkach Warszawskich, ale wiemy, że już od wielu dni obchody powstania rozlewają się i chwała Bogu na całą Polskę, tam gdzie są Polacy, również i na świecie. I o godzinie 17:00 staniemy na tę minutę w zadumie, modlitwie i takim poczuciu, jak wspomniałem, wdzięczności wobec tych, którzy zginęli i wdzięczności wobec tych, którzy są jeszcze wśród nas. Pamiętajmy, żeby 1 sierpnia w polskich domach nie zabrakło flagi biało-czerwonej, wywieszonej jako symbol naszej wierności i przywiązania wobec tego ideału, który połączył wówczas mieszkańców stolicy, czyli idei niepodległości i suwerenności państwa polskiego, która jest większa i ważniejsza nawet od własnego życia. Powstańcy warszawscy, niestety, to jest smutna prawda, ale wynikająca z prawideł biologii, odchodzą coraz częściej na wieczną wartę. Odchodzą ci najwspanialsi z tamtego pokolenia, mając często 100 i więcej lat. Ale jeszcze wielu jest wśród nas. Jeszcze blisko 2000 powstańców warszawskich żyje. Dzisiaj miałem okazję i szczęście uścisnąć ich dłonie, między innymi przywitać się z najstarszym powstańcem warszawskim, panem pułkownikiem Kazimierzem Klimczakiem, który skończył 107 lat, jest jednym z najstarszych kombatantów i uczestniczy we wszystkich możliwych uroczystościach, manifestując tym samym swoje przywiązanie dla tych ideałów, które były i są udziałem jego pokolenia. Co możemy dla nich zrobić? Zawsze im pomagać. Czyni to zarówno państwo polskie, a szczególnie urząd, którym mam zaszczyt kierować od 6 lat. Czynią to samorządy, czynią to przede wszystkim również wolontariusze. Myślę tu o wolontariuszach różnych fundacji i stowarzyszeń, ale także o żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszach Straży Granicznej, czy nawet Służby Więziennej. To w ostatnim czasie było bardzo, bardzo potrzebne. Myślę tu o czasie pandemii, ponieważ zgodnie z programem, który wspieraliśmy jako Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wspieraliśmy i właściwie finansowaliśmy go, prowadzona była przez 1,5 roku akcja Obiady dla Bohatera. W tym czasie, aby minimalizować ryzyko nie tylko powstańców warszawskich, ale weteranów walk o niepodległość, aby nie musieli oni bez koniecznej potrzeby wychodzić z domu. Dowożone były codziennie posiłki, obiady, robione zakupy. Wielka akcja, w której wziął udział kilkanaście tysięcy wolontariuszy w całej Polsce, a opieką zostały objętych również kilkanaście tysięcy weteranów, kombatantów. Akcja, która rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku i trwała do czerwca tego roku. Mam nadzieję, że nie będzie musiała być kontynuowana, bo większość weteranów naszych, co też jest pięknym przykładem, są to już ludzie zaszczepieni, to ryzyko jest coraz mniejsze, no ale też nie wiemy, jak sytuacja będzie pandemiczna się rozwijała, więc jesteśmy też gotowi na pomoc taką. No i oczywiście pomoc taka dnia codziennego, którą świadczą i wolontariusze, i służby do tego powołane, no i wreszcie organ, jakim jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który w imieniu państwa polskiego wszystkimi kombatantami, w tym również powstańcami warszawskimi, się opiekuje. To, co wybrzmiewało dzisiaj w przemówieniach powstańców podczas spotkania z prezydentem, to było takie mocne wołanie: pamiętajcie o nas, nawet jeżeli nas już nie będzie, pamiętajcie, że za waszą, drodzy młodzi ludzie, stolicę przelewaliśmy krew. I było dzisiaj to tak mocne i tak wzruszające przesłanie, że musimy mu być wierni. Zresztą odpowiedź na to dali również dzisiaj harcerze, mówiąc, że to jest testament, który wypełnili. Nie tylko wierność ideałom, które towarzyszyły tamtemu pokoleniu, które spinały, były fundamentem dla tamtego pokolenia, ale również pamięć wobec ludzi, którzy poświęcili wszystko, aby następne pokolenia, w tym my, byli wolni.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za te dwie garście informacji, ale też takiego podniesienia ducha, bo bez serc, bez ducha to szkieletów ludy, więc my nie chcemy być takim wyschniętym szkieletem, ale chcemy rzeczywiście mieć potężnego ducha i potężne ciało, tak żeby Rzeczpospolita rzeczywiście była wspaniała. Dziękuję serdecznie. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan minister Jan Józef Kasprzyk, mówił nam o Pałacu Saskim, który odbudowujemy, i o rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczystości już trwają, a godzina W za 2 dni, o 17 oczywiście. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo ojcu, dziękuję państwu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.